Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest profesor Łukasz Młyńczyk, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Witaj, Janusz Życzkewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jaka koalicja w sejmiku województwa lubuskiego powstanie? Zawiąże się? Czy dziś możemy powiedzieć, że to na pewno będzie koalicja Platformy, PSL-u, SLD? Czy może jeszcze wiele się wydarzyć?
Myślę, że powinna być większościowa.
Tak.
To jest punkt wyjścia. No i ten,
to ktoś, taki warunek sine qua non.
Tak, ktoś powiedział, ktoś nazwał ten wynik wyborów zgniłym remisem. I to trochę na to wygląda rzeczywiście, że ta układanka może iść w jedną bądź drugą stronę. Oczywiście decydują elementy ogólnopolskie i mamy świadomość tego, że jest problem PSL-u i tego, jak PSL zachowuje się w regionie, jak PSL winien się zachowywać na przykład w wizji pana Kosiniaka-Kamysza. Jest wizja tego, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby zbudować jakąś taki szerszy front, porozumieć się chociażby z SLD. Prawda? Nie wykluczy, może inaczej, jakby przyroda nie jest w stanie wykluczyć również koalicji PO i PiS.
A była taka propozycja, pojawiła się w ubiegły piątek, tu Jerzy Materna powiedział, zapraszamy, rozmawiajmy.
Tak, także
dla dobra regionu, niech ta polityka krajowa nie wpływa na to, co dzieje się w województwie.
To jest, można powiedzieć, takie szachowanie się. Myślę, że jest to sprytne zagranie, które no w jakiś sposób też przymusza pewne strony do działania i tak naprawdę trudno rozwikłać ten...
Dobrze, to może inaczej. Na ile pojawia się pytanie, na ile polityka właśnie centralna, zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, w przyszłym roku także wybory do Krajowego Parlamentu, będą determinować to, w jaki sposób tutaj koalicja zostanie, jaka zostanie zawiązana. Czy po prostu jesteśmy w stanie wyobrazić, to już ustaliliśmy, że jesteśmy w stanie, ale czy dojdzie do jakiejś takiej właśnie wolty zmiany frontów?
Okazuje się, że polityka centralna, ona głównie tym steruje. No bo my oczywiście wybieramy na poziomie regionów, ale później do gry wchodzą przywódcy partyjni, przede wszystkim ci, którzy przesiadują na co dzień w Warszawie. I one w ramach tych największych partii niewątpliwie decydują, jeśli rekomendują również do zarządów, a mamy takie sygnały, czy jakby takie informacje, to pokazuje rzeczywiście, że to centrala nie tyle ceduje to prawo, ile można powiedzieć, że życzliwie się temu przygląda, ale w pewnym momencie jednak jakby...
No tak jak Włodzimierz Czarzasty, który mówił, że tutaj w tym powiecie nie ma możliwości współpracy SLD z PiS-em, ale z drugiej strony mamy przyzwolenie, nie wiem, w PSL-u na koalicję w powiatach z Prawem i Sprawiedliwością.
Znaczy ja powystawiłem taką hipotezę, że w moim przekonaniu PSL niewiele traci na tym, gdyby wszedł w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. No bo oczywiście no, wiemy, że w trakcie kampanii było ostro i Prawo i Sprawiedliwość dość mocno szczypało.
I to jest wypełniane przez ludowców.
Tak,
w tej
oczywiście.
Chwili
no i trudno też od tego abstrahować. Ale z drugiej strony ta propozycja tego przytulenia, tego uścisku ze strony Koalicji Obywatelskiej wcale nie jest niczym dobrym, dlatego że jednak PSL cały czas funkcjonuje na tym, no powie, że to jest anachroniczna partia, a ktoś inny powie, że to jednak jest ugrupowanie, które jakieś ma tradycje bardzo długie i to upoważnia je do tego, aby funkcjonować jako partia, można powiedzieć, jako ten osobny logotyp, tak? I mam wrażenie, że właśnie w tej Koalicji Obywatelskiej z czasem ta wyjątkowość, pewna specyfika PSL-u by zginęła i myślę, że to jest też droga w jedną stronę. Znaczy, jeśli wchodzą w taką koalicję, to bardzo trudno pewnie byłoby się z tego potem wyswobodzić. I to jest w kontekście jakby kolejnych wyborów mogłoby być bardzo niekorzystne. Z drugiej strony też nie do końca wierzę w to, że takie ugrupowania właśnie jak SLD czy PSL zdecydują się na takie ruchy zjednoczeniowe, no bo one mimo wszystko zawsze jest to takie nie tyle ryzyko, ile taka wielka obietnica, którą samemu sobie stawiamy, że w kolejnych wyborach się uda, tak? I jeśli partia dostaje to około tych 80%, to w jej przekonaniu cały czas może funkcjonować.
Tak? A jakie znaczenie, jaką rolę odgrywają pewne takie starcia i ambicjonalne podejście do kwestii koalicji, bo sporo mówi się o tym, kto mógłby zostać marszałkiem i tutaj mamy dwa nazwiska. Jest z jednej strony obecna marszałek Elżbieta Anna Polak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, z drugiej właśnie Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe i no, mówi się w kuluarach, że tutaj jednak miłości nie ma i są warunki dość mocne brzegowe związane z tą funkcją.
To, co powiedziałem, no, co zyskuje Jolanta Fedak wchodząc w koalicję z Koalicją Obywatelską? No prawdopodobnie nie zyskuje fotela marszałka, bo oczywiście wynik Elżbiety Anny Polak jest tutaj jak na warunki lubuskie fenomenalne i to myślę, że upoważnia ją do tego, aby myśleć o tym stanowisku, utrzymaniu tego stanowiska na kolejną kadencję. A z drugiej strony rzeczywiście w układzie z Prawem i Sprawiedliwością myślę, że Jolanta Fedak mogłaby liczyć na to stanowisko. To jest atrakcyjne stanowisko polityczne i ambicje polityków nie są niczym złym. Myślę, że chyba lepiej, kiedy mamy do czynienia z ambitnymi ludźmi niż takimi, którym jest zasadniczo wszystko jedno, bo to też jakby coś daje. Nawet jeśli daje dla siebie, to też daje dla regionu. A z perspektywy pani Jolanty Fedak też nie dziwię się, że jeśli jedni i drudzy potrzebują PSL-u, to wówczas te warunki brzegowe mogą być bardzo wygórowane i w takim rozumieniu to jest jakaś pewnie szansa, którą każdy z nas starałby się wykorzystać i w jakiś sposób też budować pozycję albo utrzymywać pozycję w ugrupowaniu czy w regionie.
I temu wszystkiemu z innej twierdzy po drugiej stronie ronda przygląda się Janusz Kubicki, gdzie mówi się wprost, że to jest jakiś ośrodek także bezpartyjnych samorządowców. Dziś w rozmowie na antenie regionalnej poseł Jerzy Materna powiedział bezrobotni samorządowcy, ale mówi się także o bezpartyjnych fachowcach, także tutaj różne już odmiany się pojawiają, no ale jednak jest to siła, są tam mandaty i także oczekiwania, duże oczekiwania. Co się wydarzy, bo przecież mamy przed taką sytuację przed wyborami samorządowymi, gdzie PSL podpisuje porozumienie z bezpartyjnymi, popiera Janusza Kubickiego i tutaj też jest rodzaj zobowiązań.
No tak, no, to na pewno jest ważne i takie ugrupowanie jak bezpartyjni samorządowcy myślę, że są stworzeni do tego, że cały koncept jest stworzony do tego, żeby wchodzić w koalicję i żeby dostawać urzędy. No tutaj nie bądźmy naiwni i myślę, że jeżeli oni nie dostaną stanowisk, to bardzo szybko ich lojalności zwrócą się w innym kierunku, bo to jest żadna lojalność do takiego tworu jak bezpartyjni samorządowcy. To myślę, że to jest punkt wyjścia. I oni w każdej sytuacji, oczywiście mówiąc kolokwialnie, mogliby zostać ograni, gdyby stworzyła się ta wielka koalicja, na którą się trochę uśmiechamy. Ale myślę, że z ich punktu widzenia każda konfiguracja ma prowadzić do tego, że oni mają znaleźć się w koalicji, mają znaleźć się w zarządzie i myślę, że tego oczekują. Natomiast te frazesy, które przy okazji opowiadają, no to każdy musi, bo po to też wchodzi do polityki, aby nie mówić wyłącznie o tym, że chodzi mu o samego siebie i autorozwój, tak? Tylko też jakby przede wszystkim o to, co można zrobić dla regionu. Natomiast no, jeśli nie ma lojalności partyjnej, jeśli nie ma jakiejś takiej zwierzchniej władzy, która w pewien sposób instruuje, jak się zachować, no to wówczas ambicje bardzo mocno wychodzą na pierwszy plan i myślę, że one w pewien sposób determinują ruchy tych, którzy tam się znaleźli.
Ciekawy tydzień przed nami. Będziemy się temu przyglądać i myślę jeszcze komentować rozstrzygnięcia, które mogą pojawić się właśnie po sesji Rady Miasta jutro i w czwartek sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Teraz temat krajowy i próba spojrzenia okiem politologa na to, co dzieje się wokół, teraz się mówi o aferze KNF. Jak pan to odbiera? To jest początek czegoś większego w polityce? Bez wątpienia jest to paliwo dla opozycji. W tej chwili mówi się o tym, że to, w jaki sposób ta sprawa była prowadzona, świadczy w ogóle in gremio o tym, w jaki sposób sprawy państwa są prowadzone. To chyba nadużycie, ale temat jest poważny.
Temat jest poważny, ale myślę, że oczywiście towarzyszy nam jednej bądź drugiej stronie zawsze towarzyszy takiej sytuacji histeria, bo histeria dobrze się sprzedaje w mediach i w ten sposób można pokazać, że wyrażamy swoje oburzenie, że druga strona, wcześniej rządząca Platforma, a teraz rządzący PiS dokonuje, można powiedzieć, w jakiś zawłaszcza państwo i jego instytucje i w takim rozumieniu są tego efekty. Oczywiście no, politycy jednej i drugiej partii wiele w tym w tej kwestii zrobili, aby tak uważać. Natomiast czy ta afera się rozwinie? Nie sądzę. Znaczy nie sądzę dlatego, że jeśli prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości, jeżeli premier przyjął rezygnację szefa KNF i jeżeli większość ma sejmową ma Prawo i Sprawiedliwość, to nie godzi się na komisję śledczą. Tak. I jakby to oczywiście to może żyć swoim życiem, to mogą pojawiać się kolejne informacje medialne. Natomiast czy na poziomie właśnie takiego rozwiązania instytucjonalnego czy prawnego posuniemy się dalej, nie wiem. Natomiast oczywiście zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, bo oczywiście propozycja korupcyjna zawsze ma znaczenie i w jaki sposób nas oburza. 40 milionów złotych, jeśli taka kwota padła.
A tej karteczki
tak, też karteczki nie widzieliśmy, ale jeśli taka kwota, to ona oczywiście w jakiś sposób na tę naszą wyobraźnię działa. Ale przecież problemem jest coś innego. To znaczy, jeśli rzeczywiście miałoby dojść do tego, że szykowano by pewną procedurę, czy jakby zmierzano by w tę stronę, że pewne nierentowne banki albo doprowadza... państwo mogłoby, nie tyle państwo mogłoby przyjąć, ale inne podmioty mogłyby przejmować. I to w jakiś sposób do takiej...
Do symboliczną złotówkę.
Tak, w taki sposób do zmniejszenia, można powiedzieć, do zawężenia trochę tego sektora bankowego. No to oczywiście można zadać pytanie, kto za tym stoi, kto na tym skorzysta, bo to nie jest tak, że państwo wszystko zrenacjonalizuje, czy państwo niczego nie zyskuje. Myślę, że tutaj taką interesującą sytuacją i osobą, która się tu pojawia, jest postać pana Solorza, tak? I on w jakiś sposób on tu w tym uczestniczy. A też nawet poza anteną rozmawialiśmy o tym, że nie wydaje nam się, aby tak wytrawny, można powiedzieć, biznesmen, przedsiębiorca jak Leszek Czarnecki miał wyłącznie jakąś historyjkę tylko o karteczce, czy o wizytówce, której nigdzie nie ma i z tym szedł do prokuratury, tak? Także wydaje się, że to, co go do tego popchnęło i jakie mogą być tego konsekwencje, prawda?
Tam pojawia się także nazwisko Romana Giertycha, który nagle wyrasta i jest pełnomocnikiem Czarneckiego, a jest to przecież polityk, mecenas, który reprezentuje na przykład Donalda Tuska i to też rodzi pewnego rodzaju skojarzenia. Jak to jest? On tak przypadkiem nagle się tam pojawia.
Mecenas gwiazd i myślę, że to też jest trochę obliczone na to, że postać, medialność Romana Giertycha w jaki sposób ma wpływać na cały czas jakby na utrzymywanie temperatury wokół tej sprawy i chyba nie chodzi wyłącznie o to, aby skupić się na tym. Generalnie istota polskiego systemu politycznego i w pewien sposób systemu prawnego polega na tym, że można coś w nieskończoność wyjaśniać, a wcale nie chodzi o to, żeby wyjaśnić.
A mamy teraz przykład kolejnych taśm z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie
można było się domyślać.
Graś mówi o tym, że nie narkotyki, ale VAT i produkcja faktur to w tej chwili najlepszy biznes. To jest nagranie z 2013 roku.
To jest stwierdzenie pewnego faktu. Tak. No ja nie znaczy, że muszę można powiedzieć, oszukiwać na VAT-ie, żeby wiedzieć, że na tym są największe pieniądze, tak? Także to oczywiście też funkcjonariusz państwa w jakiś sposób to może zastanawiać. Ale z drugiej strony, może to chodziło tylko o stwierdzenie pewnego faktu, że nie jest dobrze. Myślę, że wszystkie te sytuacje i nagrania USOWY i komisja Amber Gold i myślę, że w jakimś stopniu komisja VAT-owska, która się teraz utworzyła i ta sytuacja pokazuje, że jest pewien bałagan instytucjonalny w państwie, tak? I państwo nie radzi sobie, jest trochę nieudolne, można powiedzieć, w rozwiązywaniu takich problemów i dlatego te problemy się nawarstwiają. Natomiast nie szedłbym tak daleko, że w którejkolwiek z tych afer wikłał w to od razu rząd, od razu najwyższe osoby w państwie i że one kupczą czymś i starają się coś, można powiedzieć, ugrać dla siebie. Nie sądzę, że jesteśmy takim trochę, można powiedzieć, państwem o bardzo wschodniej mentalności. Wydaje mi się, że jesteśmy dzisiaj gdzieś indziej i to po prostu pewne są odpryski tego, że naszym pewnej stanowczości chyba brakowało naszym instytucjom i myślę, że to jest jakiś problem, nad którym warto byłoby się pochylić.
Politolog Łukasz Mańczyk, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.